prezentacji punktu 13. Jest to projekt uchwały PU 599/12 w sprawie przyjęcia planu nadzoru sprawowanego przez prezydenta miasta Poznania nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Pani dyrektor Dybowska przedstawi ten projekt, a ja mam wrażenie, że pogłos jest jeszcze innego typu niż był rano. Innego. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam w imieniu Pana Prezydenta projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru sprawowanego przez Prezydenta Miasta nad żłobkami i dziennymi opiekunami, których dopiero będziemy zatrudniać w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki przez te placówki. Zgodnie z zapisem ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, artykuł 54 oraz artykuł 55, Rada Gminy zobowiązana jest uchwalić plan nadzoru. Przedstawiając Państwu zasady tego sprawowania tegoż nadzoru, proponujemy, aby co najmniej jeden raz w roku odbywała się kontrola warunków i jakości opieki świadczonej w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów. Proponujemy również czas, okres, w którym powinna się ta kontrola odbywać w przypadku zarejestrowania nowych placówek i niezależnie od tych warunków, o których mowa jest w ustawie w artykule 25, w artykułach 25 oraz 28, to znaczy tych, które traktują o warunkach lokalowych tych placówek, proponujemy, aby wykorzystać oświadczenia podmiotów prowadzących żłobki potwierdzających spełnienie tych wymogów. Proponujemy korzystać z opinii rodziców oraz opinii wydawanych przez organy administracji specjalnej, takiej jak Państwowa Straż Pożarna oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna. Również proponujemy, aby w terminie do 15 stycznia każdego roku prezydent miasta przedstawiał harmonogram kontroli tych placówek. Uprzejmie proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia zaopiniowała pozytywnie ten projekt, głosując 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś chciałby w imieniu komisji tę opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń, a zatem przystępujemy do głosowania projektu uchwały PU 599/12 w 13 punkcie porządku dzisiejszej sesji. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 24 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam ten punkt. Przystępujemy do punktu 14. Jest to projekt uchwały PU 602/12 w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Bardzo proszę, ten projekt przedstawi pani dyrektor Dorota Potejko.
Dziękuję, panie przewodniczący, szanowna rado. Zadaniem własnym powiatu zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku uniemożliwienia zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców i przygotowuje dziecko do godnego, samodzielnego, odpowiedzialnego życia. Artykuł 193 ustawy ustanawia, że rodzice ponoszą odpowiedzialność również finansową za pozostawanie dziecka w pieczy, a nie w rodzinie biologicznej. i zobowiązał rodziców, a także osoby dysponujące dochodami dziecka do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, określił wysokość tej opłaty w wysokości wydatków ponoszonych na to dziecko w pieczy zastępczej w określonej formie tej pieczy zastępczej. Do właściwości Rady Powiatu jako organu stanowiącego w drodze uchwały należy ustanowienie szczegółowych warunków właśnie umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustanowienia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Projekt uchwały ma charakter bardzo techniczny, określa w poszczególnych paragrafach warunki co do tych kwestii, które przytoczyłam w tytule i tak jak powiedziałam, odnosi się do odpowiedzialności rodziców, finansowej odpowiedzialności rodziców za to, że ich dzieci przebywają w systemie pieczy zastępczej, a nie w rodzinach biologicznych. Bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie.
Dziękuję bardzo. Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 6 za, 0 przeciw, przy 2 głosach wstrzymujących. Komisja Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta zaopiniowała ten projekt też pozytywnie, głosując 8 za, 0 przeciw i 1 osoba wstrzymała się od głosu. Czy ktoś chciałby uzupełnić tę opinię w imieniu komisji? Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos albo w debacie indywidualnej? Nie widzę zgłoszeń, a zatem proszę o głosowanie. Proszę o rozstrzygnięcie w głosowaniu. Kto jest za podjęciem uchwały numer 602/12? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 14. Przystępujemy do 15. Projekt uchwały PU 605/12 w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu przy ulicy Mogileńskiej 42. Bardzo proszę ponownie pani dyrektor Elżbieta Dybowska przedstawi ten projekt.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pozwolę sobie przypomnieć, iż 22 maja Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie powołania nowych rad społecznych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których jest podmiotem tworzącym. I artykuł 48 ustawy o działalności leczniczej nakłada na Radę również obowiązek zatwierdzenia regulaminu pracy tej Rady. W związku z tym Rada Społeczna Zakładu przy ulicy Mogileńskiej w dniu 19 czerwca uchwaliła swój regulamin pracy. I ten regulamin stanowi załącznik do prezentowanej dzisiaj uchwały. W związku z tym uprzejmie proszę o przyjęcie tegoż projektu.
Dziękuję. Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś chciałby uzupełnić tę opinię w imieniu komisji? Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń, a więc przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały o numerze 605/12 w punkcie 15 porządku obrad? Proszę nacisnąć wtedy zielony przycisk, a kto jest przeciw, to czerwony, a wstrzymujący się żółty. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Wojtek? Wszyscy, tak? Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 15, a w punkcie 16 projekt uchwały PU 606/12 w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Rady Społecznej Szpitala Miejskiego imienia Franciszka Raszei z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Mickiewicza 2. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Dziękuję bardzo. Pragnę państwa poinformować, że również Rada Społeczna Szpitala Miejskiego imienia Franciszka Raszei uchwaliła regulamin swojej pracy. Uchwała ta została podjęta 2 lipca bieżącego roku. Regulamin stanowi załącznik do proponowanej państwu radnym dzisiaj uchwały i określa szczegółowo tryb zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał oraz stanowisk. Uprzejmie proszę o przyjęcie tego projektu, podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 8 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących. Czy ktoś chciałby opinię uzupełnić w imieniu komisji? Czy zabrać głos w imieniu klubu własnego? Czy wypowiedzieć się w debacie indywidualnej? Nie widzę zgłoszeń, a więc możemy przystąpić do głosowania całości projektu. Przypominam, głosujemy projekt uchwały PU606/12. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwnego zdania? Kto się wstrzymuje od głosu? Czy wszyscy państwo oddali głos? Michał? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Jedna osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję pani dyrektor. Zamykam punkt 16. Przystępujemy do punktu 17. Jest to projekt uchwały PU 596/12 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym. Projekt w imieniu prezydenta przedstawi pan Artur Witkowski, przewodniczący Komisji Opiniodawczej do spraw nazewnictwa ulic w Poznaniu. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, dla terenów Umultowa, na których położone są objęte projektem uchwały drogi, te tutaj, nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, a projekt planu Morawsko-Radojowo-Umultowo, Morawsko-Zachód część A, jest A i B, jest dopiero w trakcie sporządzania. Objęte projektem uchwały drogi stanowiące własność osób fizycznych w decyzjach o warunkach zabudowy wydanych dla, przez prezydenta miasta dla działek, które tutaj są między tymi drogami i je otaczają, określone są jako drogi wewnętrzne i pełnią już takie funkcje, obsługując komunikacyjnie przyległe nieruchomości. Drogi te według tych decyzji o warunkach zabudowy mają połączenie z siecią dróg publicznych do ulicy Mleczowej poprzez tą nienazwaną drogę wewnętrzną, która ma tutaj pewien niewydzielony odcinek na nieruchomości stanowiącej własność miasta Poznania, ale na tym odcinku jest po prostu ustanowiona przez miasto służebność drogowa zezwalająca na poruszanie się na tym obszarze. W oparciu o te decyzje o warunkach zabudowy wydane zostały decyzje o pozwoleniach na budowę. Między innymi zostały wzniesione tutaj te wykazane budynki, budują się jeszcze kolejne. I wymusiło to na nas, w związku ze złożonymi wnioskami, nadanie dla tych nieruchomości, dla tych budynków numerów porządkowych, przyporządkowanych w tej chwili tymczasowo do najbliższej ulicy Mleczowej. W związku z tym powstaje konieczność, żeby dane adresowe tych budynków określić w sposób docelowy, zgodnie z obowiązującym nas rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. W tym celu z inicjatywy pana prezydenta przedkładamy Wysokiej Radzie niniejszy projekt uchwały nadający nazwy wskazanym tym drogą tutaj, a właściciele tych nieruchomości, bo są to, jak wspomniałem, drogi położone na gruntach prywatnych, zgodnie z wymogami artykułu 8 ust. 1a ustawy z marca 1985 o drogach publicznych, wyrazili pisemne zgody na objęcie tych nieruchomości uchwałą Rady Miasta o nadaniu nazw drogom wewnętrznym. Proponowane nazwy, pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Opiniodawczą i przez Radę Osiedla Morawsko-Radojewo, przedstawiane na prezentowanym załączniku numer 2, są częściowo zbieżne pod względem znaczeniowym z nazwami już istniejącymi w okolicy i zostały utworzone od nas w czasie przypraw stosowanych przy wypiekach, i tak drogi te miałyby mieć nazwy. czekoladowa.
Nie odebrano.
Syn, jak tu mam? Przepraszam. Karmelowa, czekoladowa, cynamonowa i do góry waniliowa. Prezydent miasta skierował ten projekt do Biura Rady Miasta, a koszty miasta związane z wykonaniem tej uchwały ograniczą się do postawienia tablic z nazwami ulic i według Zarządu Dróg Miejskich wyniosą kwotę 2700 zł. W przedstawionej sytuacji podjęcie prezentowanej uchwały jest w pełni uzasadnione i o to proszę Wysoką Radę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Projektem zajmowała się Komisja Kultury i Nauki. Wyraziła o nim opinię pozytywną. W głosowaniu 8 głosów za, 0 przeciw i 2 wstrzymujące się. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby się wypowiedzieć? Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Ja na komisji wstrzymałem się od głosu, ponieważ wydaje mi się dość dziwna sytuacja, w której nadajemy nazwy ulicom, które nie mają połączenia z systemem ulic miejskich. To znaczy jest tam pewien ślad na granicy działek. Na części z tych działek, na większości jest nawet zarezerwowany fragment pod drogę. Na jednej działce nawet tego fragmentu drogi nie wydzielono, ale tej drogi po prostu nie ma. Podobno jest to zgodne z przepisami, ale jest to sytuacja dziwna. Ja przynajmniej nie spotkałem się z taką sytuacją, żebyśmy dotąd nadawali nazwy drogom, które nie mają połączenia z resztą sieci dróg miejskich. No i mam pytanie, czy więcej przewidujemy takich praktyk, że dla wydzielonych działek w polu bez połączenia z drogami miejskimi będziemy nadawać nazwy. Wiem, że są to drogi wewnętrzne, natomiast nawet te drogi wewnętrzne powinny prowadzić do jakichś dróg publicznych.
Dziękuję bardzo. Czy można prosić o odpowiedź?
Tak. Sytuacja jest po prostu taka, jaką starałem się przedstawić, mianowicie, że zostaliśmy do tej sytuacji przymuszeni. Niemniej jednak jest to zgodne z przepisami. Tak jak wspomniałem, decyzje o warunkach zabudowy, które zostały dla tych działek wydane, one wyraźnie mówią, w jaki sposób jest skomunikowana ta sieć tych czterech nazywanych dróg z ulicą Mleczową właśnie poprzez tą wskazaną przeze mnie częściowo niewydzieloną drogę. Po prostu decyzje o warunkach zabudowy i wydane na tej podstawie pozwolenia na budowę spowodowały sytuację, że są tam wznoszone budynki i musimy je adresowo określić. Nieszczęściem powiedzmy jakby w tym momencie jest to, że nie mamy dla tego obszaru planu i nie ma tam żadnych działań takich, bym powiedział, systemowych. Są to działania doraźne wynikające stąd, że zainteresowani właściciele tych gruntów otrzymali możliwość wybudowania się i skutkiem tego musimy im nadać adresy i jesteśmy do tego po prostu zobligowani. Nie jest to sytuacja jak najbardziej przejrzysta, ale jest jak najbardziej zgodna z przepisami i nie ma tutaj żadnego naruszenia prawa. O tym chcę w sposób wyraźny Wysoką Radę zapewnić.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Pan przewodniczący Witkowski powiedział, że te działki są skomunikowane przez tą drogę. Ja bym powiedział, że raczej mogą być skomunikowane, bo tej drogi nie ma. Przez jedną działkę nawet nie jest wydzielony pas tej drogi, czyli można powiedzieć, że są skomunikowane przez pole. Ale pytanie jest nie tyle do komisji nazewniczej, co pytanie jest do Wydziału Architektury i Urbanistyki. Czy można wydawać pozwolenia na budowę na działkach, które nie mają dostępu do drogi publicznej, które nie mają innego środka komunikacji niż, no, nie wiem, traktorem przez pole w razie niepogody. Jeżeli mógłbym otrzymać informację, jeżeli się okaże, że po prostu można, nawet bez dostępu do drogi publicznej, no to oczywiście przyjmę to do wiadomości.
Tak, dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. A zatem możemy przystąpić do głosowania w całości projektu uchwały. Proszę Państwa o oddawanie głosu. Kto jest za podjęciem uchwały 596 łamane przez 12? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
Zamykam punkt 17. Punkt 18 i 19 zostały wycofane z porządku przez prezydenta miasta. Przystępujemy do realizacji punktu 20. Jest to projekt uchwały PU 613 łamane na 12 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Romana Wilhelmiego. O przedstawienie proszę pana radnego Antoniego Szczucińskiego.
Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo radni. Społeczny Komitet Zniesienia Obelisku Romana Wilhelmiego zwrócił się do Rady Miasta Poznania o pozwolenie na to, by ten niewielki pomnik, który będzie miał nie więcej niż 2 m 10 cm po piersie na postumencie, postawić w przestrzeni publicznej przed sceną na piętrze na skwerze przy ulicy Masztalarskiej. Dlaczego? Dlatego, że ten wybitny aktor urodził się w Poznaniu. W Poznaniu w scenie na piętrze realizował kilka premier. Ostatnia premiera tuż przed jego śmiercią, premiera teatralna, odbyła się właśnie w Poznaniu w scenie na piętrze. Ponieważ Fundacja Tespis, Społeczny Komitet prowadzą taką akcję przywrócić Poznaniowi poznaniaków. Wybitne postaci kojarzone w Polsce albo ze sztuką, tu w tym przypadku z wybitnym aktorstwem, przypomnieć, że to byli ludzie z Poznania, że oni są stąd. I myślę, że to jest dobry przykład takiej społecznej aktywności, zwłaszcza, że ponad 100 ludzi wpłaciło datki pieniężne na postawienie tego pomnika, plus kilka firm razem i plus marszałek województwa. Razem zebrano 30 tysięcy, co wystarczy na postawienie tego pomnika. Potrzeba tylko wsparcia, zezwolenia na to, by ten pomnik mógł się pojawić. Proszę państwa radnych o wyrażenie zgody.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 8 za, 0 przeciw i 2 wstrzymujące. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów radnych? Tak, jeszcze autor.
Przepraszam bardzo, ponieważ powiedziałem, że zwrócono się do rady, dwóch radnych, pan Maciej Przybylak i mówiący te słowa, postanowiło odpowiedzieć pozytywnie i przygotować projekt uchwały. Stąd ja referuję ten projekt, bo kolega mnie do tego upoważnił, o czym w ferworze przedstawiania uchwały nie powiedziałem, przepraszam.
Dziękuję bardzo, a więc informacja precyzyjna jest w tej chwili już państwu dostępna. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie w imieniu własnym? Jeszcze raz przypomnę, Komisja Kultury opiniowała pozytywnie, 9 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Pan radny Mariusz Wiśniewski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja bym chciał tylko ze swojej strony dodać, oczywiście raz, dwa, jakieś problemy są z mikrofonem. Chciałbym tylko ze swojej strony dodać, że ta inicjatywa oczywiście jest bardzo cenna i mam nadzieję, że również wpisze się w te działania, które tutaj Zarząd Zieleni Miejskiej będzie też podejmować, właśnie związane z jakby z poszerzeniem tego skweru zieleni właśnie na Masztalarskiej i to jest moim zdaniem też rzecz, którą warto też podkreślić w tym kontekście.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a więc możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, w tym punkcie rozstrzygamy o losach projektu uchwały numer PU 613 łamane na 12. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Również kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 34 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 20. Przystępujemy do realizacji punktu 21. Jest to projekt uchwały PU 598 łamane na 12 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Poznania na sztandarze Towarzystwa Bambrów Poznańskich. Mam zapisane, że przedstawi pies pan dyrektor Borys Fromberg. Bardzo proszę.
Dzień dobry, witam serdecznie. Projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Miasta Poznania na sztandarze Towarzystwa Bambrów Poznańskich. Towarzystwo zwróciło się do Rady Miasta Poznania z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie herbu na płacie projektowanego sztandaru Towarzystwa. Awers sztandaru przedstawia posążek bamberki z napisem Towarzystwo Bambrów Poznańskich Poznań 1719, a herb Miasta Poznania zostanie umieszczony centralnie na rewersie sztandaru. Zgodnie z uchwałą, stanowiskiem Rady Miasta Poznania z dnia 17 września 1996 roku wyrażanie zgody na umieszczenie herbu Miasta Poznania w znakach towarowych i na sztandarach należy do kompetencji Rady Miasta Poznania. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. Tu jest jeszcze zdanie o tym, że towarzystwo w ten sposób chce podkreślić długoletnie zaangażowanie społeczności Bambrów w życie Miasta Poznania.
To wszystko. Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś z Państwa chciałby uzupełnić tę opinię w imieniu komisji, czy zabrać głos w imieniu klubu radnych, czy wypowiedzieć się we własnym imieniu? Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Pan Fromberg powiedział, że na płacie projektowanego sztandaru, kiedy w czasie posiedzenia komisji mieliśmy wątpliwość, czy ten płac został dobrze zaprojektowany i czy nie należałoby tam przeprowadzić jakieś korekty. Okazało się, że na korektę raczej nie ma już czasu, ponieważ ten sztandar został już wykonany. Stąd też ponowię apel, który zgłosiłem też na komisji, abyśmy o taką zgodę byli zapytywani nie po wyhaftowaniu sztandaru, ale przed podjęciem takich działań. Będzie to i zgodne z zapisem uchwały Rady Miasta, no i ze zdrowym rozsądkiem, bo tylko wtedy można by dokonać ewentualnych korekt, gdyby ten wzór herbu odbiegał od stanu rzeczywistego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan dyrektor.
Tak jak przedstawiłem na komisji, rozpoznałem również kwestię związaną z terminem dostarczenia papierów do Biura Promocji Miasta i on przypadł na 6 czerwca. Tak się niestety zdarzyło, że nie zdążyliśmy wtedy na posiedzenie odpowiedniej komisji. W związku z tym, aby dopełnić formalność, zostało to przedstawione na ostatniej komisji. Dzisiaj dopełnia się ostatnia formalność z przekazaniem tego herbu na ten sztandar. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie ma dalszych zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę oddać głos. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 34 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 21. Przystępujemy do realizacji punktu 22. Jest to projekt uchwały PU 610/12. Zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania z 16 marca 2010 roku w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. Ten projekt uchwały przedstawi w imieniu prezydenta miasta. Przepraszam, to nie ten projekt, to następny będzie w imieniu prezydenta, a ten będzie autorstwa Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Rozumiem, że przewodniczący klubu, pan radny Szymon Szynkowski. Welsenk.
Dziękuję panie przewodniczący. Chciałbym państwu przedstawić w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości projekt uchwały zmieniającej uchwałę o przejazdach transportem zbiorowym. Myślę doskonale państwu znany. Przywracający tak zwaną promocję, która obowiązywała w wprowadzona ustnym poleceniem pana prezydenta we wrześniu 2010 roku i zakończoną z końcem maja 2011. Wówczas był to zgodny wniosek, z tego co pamiętam, przedstawicieli wszystkich klubów w Radzie Miasta, że pewna rekompensata pasażerom w związku z utrudnieniami związanymi z remontami przeprowadzanymi w trakcie przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej się należy i pan prezydent zdecydował się taką nieformalną, ale która znalazła wyraz w braku egzekwowania, przekroczenia czasu przejazdu, formę promocji zastosować. My proponujemy już formalne umocowanie, tak jak to powinno być. Kompetencja tutaj należy do Rady Miasta. Wprowadzenie promocji polegającej na wydłużeniu czasu obowiązywania dwóch biletów jednorazowych, najpopularniejszego biletu jednorazowego, czyli biletu 15-minutowego oraz do 25 minut oraz biletu półgodzinnego do minut 45. Jak się wydaje, i to wskazujemy w uzasadnieniu do tego projektu uchwały, utrudnienia, choć mogą wydawać się w sensie skali remontów mniejsze niż przed euro, w istocie ich wpływ na ruch w mieście będzie porównywalny. Niektórzy nawet eksperci od transportu mówią, że mogą te remonty spowodować większe utrudnienia w ruchu tramwajów i autobusów. Przypomnę, że jedynie 6 linii tramwajowych z 19 obecnie kursuje po swoich stałych trasach. W związku z tym też trudno mówić, że oferowana jakość komunikacji miejskiej jest jakością standardową. Myślę, że pasażerowie odczuwają to, że przejazd komunikacją miejską jest utrudniony i w związku z tym też warto, żeby wyjść naprzeciw temu, zapewnić pewną ekwiwalentność tejże umowy, bo przypomnę, że zakup biletu jest typem umowy, którą pasażer zawiera z przewoźnikiem. Umowa ma nawet swoją nazwę w prawie cywilnym, jest to umowa adhezyjna, a więc taka, w której jedna strona umowy słabsza decyduje się na zawarcie umowy poprzez przystąpienie do tej umowy na warunkach dyktowanej przez stronę silniejszą, czyli w tym przypadku przez ZTM. I wiadomo, że przy takim typie umowy strona silniejsza musi szanować prawa strony słabszej. I takim między innymi wyrazem tego szacunku winno być zapewnienie ekwiwalentności umowy. To znaczy, jeżeli jedna ze stron, w tym przypadku strona silniejsza, nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej jakości świadczonej usługi, to też jest w stanie zaproponować i wyjść naprzeciw oczekiwaniom strony drugiej, pasażera, i zaproponować odpowiednio obniżoną promocyjną cenę za tą usługę. W tym przypadku proponujemy tą promocyjną cenę na bilety jednorazowe. I tutaj wiem, że część z Państwa zgłaszała takie uwagi, dlaczego tylko na ceny biletów jednorazowych, a nie na przykład na ceny biletów sieciowych. Czy chcemy dyskryminować tych stałych klientów, którzy korzystają z przejazdów sieciowych? Oczywiście, że nie chcemy ich dyskryminować, ale musimy zwrócić uwagę na kilka faktów. Fakt pierwszy. Ci, którzy kupują sieciówkę i jadą zamiast 15 minut tramwajem 25 minut, tracą czas niewątpliwie i również mogą czuć się zniechęceni do komunikacji miejskiej, ale nie dopłacają w związku z tym przedłużonym przejazdem. Jedyne co, tak naprawdę to ich stratą jest dłuższy przejazd. Ci, którzy kupują bilet jednorazowy, muszą kupić drugi bilet 15-minutowy, w związku z tym tracą nie tylko czas, ale tracą i pieniądze. Stracą podwójnie. W związku z tym warto właśnie zwrócić na ten element uwagę, żeby ulżyć tym, którzy tracą podwójnie. Bo myślę, że ci, którzy kupili bilet sieciowy, no to jakoś się z tą utratą tych kilku czy kilkunastu minut są w stanie pogodzić. Albo po prostu w przyszłości tego biletu sieciowego nie kupią, no tego byśmy nie chcieli i o tym powiem za chwilę, co z tym zrobić. Natomiast ci, którzy kupują bilet jednorazowy, no dobrze, żeby chociaż nie dopłacali do tego, że miasto funduje im remonty i to de facto stanowi obniżenie jakości transportu w centrum. To rzecz pierwsza. Rzecz druga. Nie sposób też patrzeć na wahania cen biletów i na to, na sprzedaż ceny biletów w oderwaniu od struktury sprzedaży w latach ubiegłych. I struktura sprzedaży tych biletów wygląda tak, że o ile bilet sieciowy, jego sprzedaż albo się nie zmieniała, albo delikatnie wzrastała na przestrzeni ostatnich lat, znaczy udawało się mimo wszystko, o przyczynach można tutaj długo dyskutować, dlaczego tak się działo, ale udawało się utrzymać jakiś pułap stałych pasażerów MPK, bądź nawet delikatnie zwiększać ten pułap, to sprzedaż biletów jednorazowych drastycznie malała. I trzeba mieć tutaj świadomość, że na to miały wpływ różne czynniki. Pewnie pan dyrektor ZTM-u będzie mówił za chwilę o tym, że zmiana biletu z 10 do 15-minutowego. Ja akurat nie jestem przekonany, dlaczego zmiana z biletu z 10 do 15-minutowego miałaby obniżać całościowo sprzedaż w sumie biletów w takiej skali. Uważam, że to nie jest uzasadnienie. Bardziej widzę tu powód w podwyżce cen tych biletów, który był znacznie wyższy niż podwyżka cen biletów sieciowych. No niemniej jednak mamy do czynienia z faktami takimi, że dzisiaj sprzedaż biletów jednorazowych oscyluje na poziomie 32 milionów biletów, podczas gdy jeszcze parę lat temu to było ponad 50 milionów sprzedanych biletów. Wartość oczywiście tutaj nie jest mniejsza, ponieważ podwyżki to rekompensowały, natomiast no, biletów jest sprzedawanych dużo mniej. To jest odpowiedź numer dwa na pytanie, dlaczego promocja ma dotyczyć biletów jednorazowych. Ponieważ one stają się coraz mniej atrakcyjne, to warto właśnie tutaj zastosować ten środek promocyjny. I wreszcie kwestia numer trzy. Odniesienie się do pewnego argumentu, który tutaj się też pojawiał. Ja wskazałem w uzasadnieniu projektu uchwały, licząc z grubsza, że koszt wprowadzenia tej promocji będzie około 400 tysięcy złotych. To zostało zweryfikowane wyliczeniami przedstawionymi przez ZTM, który wskazuje, że koszt takowej promocji może być na poziomie 250 tysięcy złotych. Natomiast ja, szanowni państwo, jeszcze w międzyczasie przeprowadziłem pewne analizy i kalkulacje. Trudno jest je przeprowadzać, ponieważ trudno jest identyfikować wszystkie czynniki, które mają wpływ na sprzedaż biletów. To myślę, że tutaj z panem dyrektorem ZTM-u się zgodzimy, że trudno wyodrębnić jeden czynnik, jaki on ma konkretnie wpływ na sprzedaż biletów, bo te czynniki się na siebie nakładają jednocześnie często. Natomiast jeżeli porówna się, a takie zestawienie zrobił ZTM, rokrocznie sprzedaż biletów od października do maja 2010 do 2011 i od i teraz tą ostatnią z jesień i wiosnę, czyli od października do maja 2011-2012, to tutaj ZTM argumentuje, że różnica w sprzedaży, w dochodach sprzedaży biletów jednorazowych jest 247 tysięcy złotych i jednoznacznie przypisuje ten umniejszony dochód promocji. No, szanowni państwo, to byłoby wszystko zbyt proste. Fluktuacje sprzedaży na poziomie, tutaj pragnę zwrócić uwagę, jaki to jest poziom wahnięcia, bo 250 tysięcy niespełna, to może brzmi, że to nie jest aż taka mała kwota, ale to jest w sumie 0,7% sprzedaży biletów w tym okresie, dochodów ze sprzedaży biletów w tym okresie, więc można powiedzieć, że dochód ze sprzedaży biletów w tym okresie spadł o niecały procent. Jeszcze inaczej, przeliczając to na dni, ten dochód to jest mniej więcej tak, to jest troszeczkę większy dochód niż jednodniowy dochód ze sprzedaży biletów jednorazowych. Ja zwracam państwa uwagę, że 22 września to jest Europejski Dzień Bez Samochodu i tego dnia jest wprowadzona taka promocja, zresztą też uchwałą Rady Miasta, co było pewnym moim zaskoczeniem, bo pewnie za wcześniejszych czasów już było wprowadzone, ja tego nie pamiętam, żebyśmy taką uchwałę podejmowali, że tego dnia każdy, kto okaże dowód rejestracyjny samochodu, może jechać tramwajem i autobusem za darmo. Zakładając, że przez ten jeden dzień ci, którzy mają, nie korzystają z samochodu, z tego korzystają, koszt takiego Europejskiego Dnia Bez Samochodu to jest około 190 tysięcy złotych. No teraz porównajcie państwo, tak? O promocji, o której część z państwa być może słyszała, część pewnie nie słyszała, która nie odbiła się jakimś głośnym echem, nikt nie proponuje jej likwidacji. Koszt tego jest 190 tysięcy złotych, a my dzisiaj tutaj zamierzamy toczyć, jak rozumiem, bo państwo takie sugerujecie tutaj, że to jest taki problem oszczędnościowy dla miasta, długie debaty na ten temat, czy nas stać na wydanie 240 tysięcy złotych. Potencjalnie, bo moim zdaniem ta suma de facto jest mniejsza. Tak naprawdę mogłoby się okazać, gdyby dokładnie przeprowadzić badania, że ten obniżony dochód to nie była wcale kwestia promocji, tylko na przykład niesprzyjającej aury. Bo akurat w roku 2010 10/2011 mielibyśmy do czynienia z mniej sprzyjającą aurą na dworze i mogłoby się okazać, że paradoksalnie promocja nie miała tutaj nic wspólnego ze zmniejszonym dochodem, tylko z tym, że na przykład ludzie przy gorszej pogodzie niekoniecznie akurat decydują się na podróż komunikacją miejską, bo część na przykład pojedzie taksówką. No mówię, to jest błąd statystyczny, tak? Więc przypisywanie błędowi statystycznemu efekt, to, że to jest efekt promocji, wydaje mi się też pewnym nieporozumieniem. Ja oczywiście będę brał dalej udział w dyskusji i chętnie odpowiem na Państwa pytania, natomiast pragnę zwrócić uwagę, że jeżeli my chcemy promować transport zbiorowy w mieście, to naprawdę nie może jedyną drogą być to, że wywiesimy parę billboardów, bo swego czasu pojawiły się jakieś takie billboardy i city lighty, że warto jeździć tramwajem, a nie warto jeździć samochodem. No, w ten sposób pasażerów się nie przekona. Pasażer pierwsze co patrzy do portfela i patrzy, czy jazda komunikacją miejską mu się opłaca pod względem finansowym i pod względem czasowym. Pod względem czasowym może i mu się opłaca, jak nie ma remontów. Jak są remonty, mam wątpliwości. No to dobrze, żeby chociaż mu się opłacała pod względem finansowym. W czerwcu zafundowaliście Państwo, większość tutaj, mówię o większości w Radzie Miasta, spore podwyżki. Na to się nakłada problem remontowy. Jeżeli to zestawimy, to za chwilę może okazać się, że naprawdę liczba pasażerów bardzo spadła. Więc jeżeli już zdecydowaliście się Państwo wprowadzić tą beczkę dziegdziu, to my proponujemy, żeby tą beczkę dziegdziu, chociaż tą łyżeczką miodu osłodzić dla pasażerów. Uważam, że nie jest to oczekiwanie wygórowane, a jest to oczekiwanie wielu pasażerów, jest wiele sygnałów, że to by po prostu było odczytane jako wyjście naprzeciw oczekiwaniom pasażerów. Zachęcam Państwa, żeby ten projekt uchwały poprzeć i chętnie odpowiem na Państwa pytania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 6 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. Komisja Budżetu głosowała 5 za, 4 przeciw, 2 wstrzymujące i też wydała opinię pozytywną o projekcie uchwały. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby zabrać głos i uzupełnić tę opinię? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Tomasz Lipiński w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej chciałbym złożyć poprawkę do tej uchwały. Poprawkę polegającą na tym, aby przedłużyć czas obowiązywania biletów jednorazowych, ale tych 30-minutowych. Czyli z projektu uchwały skreślamy punkt w brzmieniu czas obowiązywania biletów jednorazowych do 15 minut. To zostaje wykreślone i pozostaje punkt z czasem obowiązywania biletów jednorazowych do 30 minut. Teraz kilka słów uzasadnienia do tego, ponieważ oczywiście zgadzamy się z tym, że przebudowa Kaponiery jest jednym z największych wyzwań komunikacyjnych, z jakim to miasto musi się zmierzyć na przestrzeni ostatnich lat. Przez Kaponierę przejeżdża większość linii tramwajowych i cała komunikacja nocna. Natomiast jest coś, czego pan radny Szynkowski jakby nie zauważa w porównaniu z pracami remontowymi, które były w zeszłym roku. Otóż w zeszłym roku miasto było rozryte praktycznie całe. W każdym punkcie miasta były jakieś roboty komunikacyjne, a w tej chwili te roboty są skoncentrowane tylko i wyłącznie na Kaponierze, w związku z czym jakby grono osób poszkodowanych przez te remonty jest dużo węższe. I bardziej poszkodowani są ci, którzy do tej pory używali biletów 30-minutowych, ponieważ osoby, które kupują bilety 15-minutowe, dojeżdżają do Kaponiery, a nie dalej. Ponieważ na bilecie 15-minutowym, nawet przed remontami, nie można było przejechać przez całe miasto. W związku z czym te osoby są najmniej poszkodowane, a w projekcie pana radnego Szynkowskiego one dostają największą bonifikatę, bo aż 66%. Przedłużenie biletu 15-minutowego do 25 minut jest według nas zbyt dużą bonifikatą, na którą miasta w tej chwili po prostu nie stać. A kwota 400 tysięcy złotych, jaką Prawo i Sprawiedliwość wyceniło wprowadzenie tej bonifikaty czy promocji, to jest na przykład koszt utrzymania rocznego małego przedszkola. I miasta, my musimy zdecydować, czy wolimy bonusy przekazywać osobom, które tak naprawdę ich nie potrzebują, czy jakby te pieniądze w budżecie zostawić na ważniejsze cele. I zdając sobie z tego sprawę, że przebudowa kaponiery dla części osób korzystających z komunikacji zbiorowej jest faktycznie uciążliwa, Platforma Obywatelska proponuje, aby przedłużyć bilety 30-minutowe i zrekompensuje to niedogodności tej części pasażerów, którzy remontami są najbardziej dotknięci, a nie będzie to jednocześnie aż takim obciążeniem dla budżetu miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski w imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Tak, panie przewodniczący, w imieniu klubu. Szanowni państwo, nie chciałbym w tym miejscu powtarzać wszystkich argumentów, które padły w dyskusji na Komisji i Gospodarki Komunalnej i Finansów. Zdecydowaną większość z nich przytoczył dzisiaj i jakby podjął z nimi polemikę jednocześnie prezentujący projekt uchwały Szymon Szynkowski, więc zwrócę uwagę tylko na najważniejsze aspekty. Po pierwsze, w zeszłym roku mieliśmy do czynienia z dokładnie identyczną sytuacją, z dokładnie taką samą sytuacją. Przypomnę, że wtedy żaden z radnych nie miał wątpliwości co do zasadności wprowadzenia takiego rozwiązania. Dyskutowaliśmy tylko i wyłącznie z inicjatywy, zresztą pana przewodniczącego rady, w jaki sposób to zrobić i wtedy zwyciężyła taka koncepcja, że zrobimy to nie uchwałą rady, ponieważ ta jako, że weszłaby miesiąc czy dwa miesiące od momentu podjęcia i nie stanowiłaby rozwiązania problemu i nie stanowiłaby właściwie odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców i pasażerów MPK. Zdecydowaliśmy się i pan prezydent zadeklarował taką współpracę. Zdecydowaliśmy się wprowadzić taką promocję zarządzeniem prezydenta. Nie pamiętam, nie przypominam sobie, żeby w tej dyskusji rok temu padały jakiekolwiek argumenty wskazujące na to, że wydłużenie biletów 30-minutowych jest zasadne, a 15-minutowych nie jest zasadne. Więc proszę, żeby w tej dyskusji również te argumenty nie padały, bo świadczą one tylko o tym, o nieszczerych do końca intencjach. To po pierwsze. Po drugie, pamiętajmy, że propozycja wprowadzenia wydłużenia biletów odbywa się w sytuacji, w której mamy do czynienia z podwójną podwyżką cen biletów. Pierwsza weszła w życie 1 czerwca tego roku, druga wejdzie w życie 1 stycznia roku następnego. A więc no, ta atrakcyjność transportu publicznego dla przeciętnego pasażera już w związku z tym jest dużo niższa. To po pierwsze. Po drugie, pamiętajmy także o tym, że w budżecie ZTM-u zgodnie z planem wydatków na 2013 rok brakuje około 20-25 milionów złotych. Przypomnę dyskusję, która toczyła się przy okazji debaty budżetowej. W budżecie ZTM-u nie uwzględniono tego, że nie uwzględniono obciążeń finansowych, które MPK będzie musiało ponosić w związku z spłatą kredytu za zakup taboru, a także z kredytu za budowę zajezdni na Franowie. Więc tam już brakuje 20 milionów złotych. Tak? Pan prezydent w liście kierowanym do Rady zapowiedział dalszą oszczędność na poziomie 30 milionów złotych. No, nawet poprawni optymiści chyba nie dojdą do wniosku, że tą oszczędność będzie można osiągnąć bez zwiększenia czy rozrzedzenia kursów pojazdów transportu publicznego, więc będziemy mieli do czynienia zapewne z kursami tramwajów, autobusów znacznie rzadszymi niż to ma miejsce w tej chwili. Więc jaki będzie krajobraz w 2013 roku? Będziemy mieli dużo droższe bilety, autobusy i tramwaje będą kursowały krócej, a Rada w swojej wspaniałomyślności nie zgodziła się na wydłużenie czasu obowiązywania biletów 15 i 30 minutowych, który ma raptem kosztować 250 tysięcy złotych. No, w moim przekonaniu, jeżeli odrzucilibyśmy tą propozycję Prawa i Sprawiedliwości, to byłoby to w moim przekonaniu po prostu nieodpowiedzialne. Spowodowałoby to w moim przekonaniu zagrożenie odejścia od transportu publicznego znacznej rzeszy pasażerów, na co sobie po prostu pozwolić nie możemy. I tutaj apeluję też do koleżanek, kolegów z Platformy. Ja wiem, że na tej sali odbywa się pewna gra polityczna, że często ambicje decydują o powodzeniu albo braku powodzenia zgłoszonych propozycji. Ale postarajcie się podejść do tego w ten sposób, że nie chodzi o to, kto złożył ten projekt uchwały. w odbiorze społecznym to Rada podejmie decyzję o wydłużeniu albo nie podejmie tej decyzji o wydłużeniu. Nikt nie będzie się zastanawiał nad tym, czy ta propozycja była propozycją Prawa i Sprawiedliwości, czy Platformy, czy Sojuszu. Więc proszę, żebyście zapomnieli o swoich ambicjach. Apeluję o to, żeby poprzeć propozycję Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej z całą pewnością będzie głosował za propozycją uchwały złożonej, przedstawionej przez przewodniczącego Szynkowskiego i będziemy konsekwentnie głosowali przeciwko poprawce do tej uchwały, bo w naszym przekonaniu, poza tymi względami politycznymi, ambicjonalnymi, nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego. Dziękuję.
Dziękuję. I teraz otwieram debatę indywidualną. Pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Po pierwsze chciałem podziękować za to wsparcie panu przewodniczącemu Lewandowskiemu. Natomiast po drugie ja muszę jednak postawić to pytanie proste, acz nie znam na nie odpowiedzi, do koleżankom i kolegom z Platformy Obywatelskiej. O co tu tak naprawdę chodzi w tym wszystkim? Bo ja naprawdę nie rozumiem, o co chodzi. Znaczy, oczywiście, że można pewnie zgłosić poprawkę, żeby ulga przysługiwała tylko tym, którzy jeżdżą w niebieskich krawatach albo wsiadają na rękach do tramwaju i jakoś nawet może można to uzasadnić. Tylko jaki w tym jest sens? Czy wtedy ta uchwała będzie lepsza dlatego tylko, bo zgłaszacie państwo jakąś poprawkę, która, no mówiąc delikatnie, sensu w niej nie widzę żadnego. Czy sens, czy argumentacją może być to, że miasta na to nie stać? Nie wiem, jakikolwiek przykład z brzegu, no pierwszy z brzegu, który mi przychodzi do głowy, pan dyrektor pływalni Atlantis na osiedlu Batorego postanowił, żeby mieszkańcy na jego parkingu nie parkowali pojazdów, żeby tam mogli klienci pływalni zaparkować. Zainstalował system szlaban za 100 tysięcy złotych. Donosiły o tym media. Jakoś nikt nie alarmował, że to jest niegospodarny wydatek, bo teraz ten parking stoi pusty. I z tych 100 tysięcy jakoś nikt nie żałował, a teraz państwo żałujecie 250 tysięcy na to, żeby przez pół roku można było ulżyć pasażerom komunikacji miejskiej. No przecież można by taką listę tych wydatków w tej skali sformułować na kilkanaście stron, myślę. I wtedy jakoś nikt nie dba o finanse miasta. Dzisiaj nagle się budzi was troska o finanse miasta i zgłaszacie tego typu poprawkę. No jest to po prostu dla mnie absolutnie niezrozumiałe i przedziwne. Mam nadzieję, że opinia publiczna też widzi, że wokół tego toczy się jakaś gra, a nie ma tu po prostu prostej decyzji wychodzącej naprzeciw pasażerom. To rzecz pierwsza. Rzecz druga, no oczywiście, że poprawka, jak rozumiem, ma na celu przedstawienie, że jakaś promocja będzie, tylko że ta promocja będzie mało kogo dotykać, bo przypomnę, że biletów 30-minutowych sprzedaje się w mieście około 6 milionów, tak? Czyli mniej więcej 1/5 sprzedaży biletów 15-minutowych. 1/6 w ogóle sprzedaży biletów mniej więcej jednorazowych. No więc okazuje się, że to po prostu będzie dotyczyć niewielkiej grupy pasażerów. Czy o to nam właśnie chodzi, żeby nasze propozycje były dla nas samych kompromitujące? Czy to na tym państwu zależy, żeby jak prezydent wprowadził ustnym poleceniem promocję, tak, to jest jakby na osobną dyskusję temat, jaki ma stosunek prezydent do Rady, że Rada podejmuje teraz w bardzo głębokiej i burzliwej debacie, podejmie decyzję o tym, czy taką, a nie ilgą ulgę przyznać, a prezydent to wprowadził ustnym zarządzeniem tak naprawdę z wątłymi podstawami prawnymi i wówczas nikt nie protestował. A dzisiaj, kiedy my zgłaszamy propozycję, która została zaopiniowana przez komisję, przeszła dyskusję w klubach radnych, dzisiaj przejdzie, jak się okazuje, jeszcze długą dyskusję na Radzie Miasta, to jest propozycja waszym zdaniem niewłaściwa i trzeba ją uleczyć państwa światłą poprawką. Jest to dla mnie sytuacja głęboko niezrozumiała i głęboko niesprawiedliwa w mojej opinii wobec mieszkańców miasta. Nie wobec nas, bo my się nie mamy co obrażać. No, to ja jeżdżę też autobusem, ale machnę ręką i że tak powiem będę dalej jeździł i pewnie z komunikacji miejskiej takiej incydentalnej kupowaniem biletów nie zrezygnuję. Ale szereg osób zrezygnuje. No, to dla mnie żadna strata, dla poznaniaków strata. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Razem. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Po pierwsze,
tego typu utrudnienia, jakie mamy w mieście, one dotykają różnych użytkowników transportu. I pieszych, i rowerzystów, i uczestników komunikacji publicznej, jak i też oczywiście osób, które poruszają się komunikacją samochodową. To jest taka uwaga generalna. Nie ulega wątpliwości, a należy do tej grupy radnych, to myślę, że jest międzyklubowe takie podejście, że naszym celem wszystkim powinno być wspieranie tej komunikacji zbiorowej. I niewątpliwie szukanie jakichś rozwiązań, które będą ułatwiały, czy też jakoś osładzały niekiedy zwiększone koszty korzystania z komunikacji miejskiej z powodu teraz remontu kaponiery, powinny być rozważone. Ale właśnie z powodu, padło tutaj z wypowiedzi kolegi Szynkowskiego słowo sprawiedliwość, właśnie z powodu chęci bycia sprawiedliwym wobec wszystkich pasażerów MPK, ten projekt uchwały trzeba poprawić. On nie jest do końca dobry dla wszystkich pasażerów MPK. Dlaczego? Ja bynajmniej popierając propozycję, którą zgłosił kolega Lipiński, nie kieruję się akurat aspektem finansowym, bo dla mnie kwota 200 czy 100 tysięcy złotych jest oczywiście duża i przy tych wszystkich problemach finansowych miasta szalenie istotna, ale nie jest kwotą, o którą przywróci się budżet miasta. Problem tutaj tkwi w tym, abyśmy sprawiedliwie traktowali wszystkich klientów MPK. A ta propozycja w przypadku biletu 15-minutowego, do czego jeszcze zaraz wrócę, przy wydłużonej promocji tego biletu do 25 minut powoduje, że przestaje się opłacać kupować bilet sieciowy. Konkretny przykład. Jeżeli ktokolwiek z nas pracuje, mieszka na przykład na osiedlu warszawskim, czy na Ratajach, czy też na Grunwaldzie, czy też na Sobieskiego i jedzie do pracy więcej niż 15 minut tramwajem, wówczas oczywiście jest, mówię o przejeździe w tym momencie jednorazowym, zobowiązany kupić bilet półgodzinny, no bo trasa naszego przejazdu trwa pół godziny, a załóżmy, że ten przejazd trwa 20 minut, no to musi tak czy owak ta osoba kupić bilet półgodzinny. Jeżeli to jest oczywiście korzystanie w tym momencie z komunikacji każdego dnia, więc przyjmijmy, że miesiąc ma 20 dni roboczych, więc przez 20 dni rano jadę do pracy, 20 minut, kupuję bilet półgodzinny, wracam do domu, kupuję bilet półgodzinny. Tego typu przyjemność kosztuje mnie w tym momencie 136 zł w ciągu miesiąca. I nie ma co się zastanawiać, opłaca mi się kupić bilet sieciowy, który kosztuje mnie w tym momencie 99 zł. Ale jeżeli weszłaby w życie ta promocja na tym bilecie 15-minutowym, moim zdaniem nieuzasadniona w tym momencie, to powoduje, że ja uzyskuję bonus polegający na tym, że jadę na tym bilecie 25 minut. I wobec powyższego mogę kupować w tym momencie już nie bilet półgodzinny, tylko bilet 15-minutowy, ponieważ jadę na nim dłużej, bo jadę już im do 25 minut i w ten czas, gdyby chcieć kupować bilety 15-minutowe każdego dnia, jadę do pracy, wracam z powrotem, wówczas ta cała operacja przez te 20 dni roboczych kosztuje mnie 104 zł. I w tym momencie powstaje racjonalne pytanie, czy jest sens kupować bilet sieciowy za 99 zł, zamrażać niejako pieniądze, kiedy ja tak naprawdę w ciągu jednego tego miesiąca wjadę tylko 104 zł. Nie wszyscy w tym momencie podejmą decyzję o kupnie biletu sieciowego, ponieważ jak znamy życie, zdarza się, że na przykład do pracy nas podwiezie żona, dziewczyna, znajomy, wrócę z kimś innym i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie opłaca się kupić bilet jednorazowy i na tym bilecie jednorazowym w myśl tej koncepcji funkcjonować. Kolega Lipiński bardzo wyraźnie powiedział, że dzisiaj, zresztą warto sobie wejść nawet na rozkłady jazdy MPK. Wejdźmy sobie na przykład na pętlę, na jakikolwiek tramwaj, który jedzie z pętli Sobieskiego. Do 15 minut dojedziemy, niezależnie od trwających remontów, zawsze do ulicy Fredry, do Mostu Teatralnego. Nawet kiedy nie było remontu i modernizacji kaponiery, zawsze do tego punktu można było dojechać. Tak samo z Rataj, dojedziemy do Placu Cyrilatajskiego bądź do ulicy Wrocławskiej. Dalej, jeśli chcieliśmy jechać, zawsze trzeba było już jechać na bilecie półgodzinnym. Dlatego właśnie dzisiaj najbardziej poszkodowanymi są ci, którzy korzystają jednorazowo z komunikacji, korzystają na trasach tych dłuższych właśnie, korzystają z biletów półgodzinnych. Bo dzisiaj właśnie przejechanie całego miasta wschód-zachód, północ-południe normalnie by zajmowała do 30 minut czasu, a bywa, że właśnie jest ten czas przekroczony. Stąd tutaj na pewno warto wesprzeć tych pasażerów, którzy właśnie korzystają z linii tramwajowych i jadą dłużej niż te pół godziny z powodu korków, a normalnie by jechali do tych 30 minut. Natomiast my również musimy myśleć o tych ludziach, którzy korzystają z komunikacji miejskiej, a kupują bilety sieciowe. Tutaj w wystąpieniu kolegi Szymona Szynkowskiego nie padła żadna konkretna propozycja zadośćuczynienia tym klientom. A nam w szczególności, szanowni państwo, powinno zależeć na tym, żeby przywiązywać ludzi do korzystania z komunikacji publicznej poprzez kupienie biletu sieciowego. To jest nasz podstawowy cel. W myśli propozycji wydłużenia promocji na bilecie 15-minutowym, który i tak służy do krótkich przejazdów, tego celu nie osiągamy. Powodujemy, że człowiek może się zastanowić, czy ten bilet jest sens kupować. I także ja uważam, że ta propozycja przyjęcia tej poprawki spowoduje, że to będzie uchwała sprawiedliwa dla wszystkich pasażerów. Jeżeli ktoś korzysta oczywiście incydentalnie z komunikacji raz czy dwa razy w tygodniu, to dla niego rzeczywiście nie ma różnicy, że zapłaci raz 2,60 czy tam 3,20. Ale jeżeli ktoś korzysta oczywiście regularnie z tej komunikacji, to oczywiście jeżeli nie kupuje biletu sieciowego, a korzysta z niej na trasach dłuższych niż te pół godziny, to ta promocja, którą proponujemy, jest korzystna. Natomiast co do upolitycznienia czy upartyjnienia tej dyskusji, to ja uważam, że to już taka moja uwaga na boku. Gdyby od początku tutaj pomysłodawcom zależało na tym, żeby przeprowadzić tą inicjatywę ponadpolitycznie, to należało spotkać się ze wszystkimi szefami klubów, przeprowadzić dyskusję, rozmowę i sądzę, że to też by inaczej wyglądało niż składanie tego projektu uchwały jeszcze w takim no, medialnym, że tak powiem, świetle i czekanie na to, aż inni teraz do tego się odniosą i nie daj Bóg, jakakolwiek krytyka tej uchwały jest zaraz posądzana przez tutaj pomysłodawców jako efekt działań przeciwko komunikacji publicznej. Tak nie można do tego podchodzić. Także jeszcze raz uważam, że ta propozycja prowadzona tutaj przez nasz klub i którą wypowiedział kolega Lipiński jest tą propozycją, która spowoduje, że ten projekt będzie sprawiedliwy.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Globelny.
Szanowni państwo, ta dyskusja oczywiście dotyka kilku wątków i struktury naszych biletów. Ja przypomnę, bo państwo częściowo pewnie o tym zapominacie, że pierwotnie bilet 10-minutowy miał zupełnie inne znaczenie. On był stworzony po to, przypomnę, że do tego czasu były bilety jednorazowe. On był stworzony po to i po to było przejście na taryfę czasową, żeby zachęcić do komunikacji publicznej ludzi, którzy na krótkich dystansach tej komunikacji nie korzystali, bo była zbyt droga. Tak? On nie miał na celu zapewnienia ceny przejazdu, tylko przyciągnięcie do komunikacji tych, którzy tak naprawdę na krótkim dystansie najczęściej chodzili pieszo. Dla emerytów, dla tej grupy. Dlatego on był 10-minutowy. Myśmy zupełnie zmienili sens tego biletu, przechodząc na bilet 15-minutowy. Zupełnie zmienili jego pierwotne znaczenie. O tym też warto pamiętać w tej całej dyskusji. Ale oczywiście, proszę państwa, też niestety muszę zauważyć, nawiązując do jednego z dzisiejszych tematów, który był, gdzie pan radny Sternalski mówił, że każda propozycja, która umniejsza dochody, powinna mieć wskazany sposób skompensowania. To oczywiście dotyczyło skali państwa, ale tak naprawdę również, jak pan radny Sternalski podkreślił, dotyczyło także skali miasta. To jest też taki przykład. Oczywiście możemy powiedzieć, czy 250-300 tysięcy to dużo czy mało. Ja podzielam trochę zdanie pana radnego Szynkowskiego, że mnie się też ta kwota wydaje dziwnie niska, jak na tą skalę promocji. No i też mam pytanie, oczywiście zastanawiam się, na ile ona jest prawidłowo wyliczona przez ZTM. Ale takie są w tej chwili wyliczenia. Ale nawet jeśli ona będzie rzeczywiście taka, jak jest wyliczona, rzędu 250-300 tysięcy złotych, to będzie musiała i będzie skompensowana w innych dziedzinach. To nie jest promocja, którą dajemy komuś za darmo. My tę promocję dajemy kosztem czegoś innego. Zawsze. Także warto o tym pamiętać, bo w tej uchwale oczywiście nie ma żadnego sposobu skompensowania tego w budżecie i będziemy to musieli skompensować. Moim zdaniem nie jest to właściwe podejście. Nawet biorąc pod uwagę te argumenty, które państwo podawaliście, że w tym roku jest to podwyżka cen biletów, rzeczywiście jest i że będzie od 1 stycznia ponowna, tak? Chociaż po bardzo długim okresie, kiedy tych podwyżek nie było. Ale wydaje mi się, że nawet biorąc pod uwagę ten argument, ten ruch nie jest ruchem prawidłowym, tak? On jest ruchem związanym tylko z jedną dziedziną życia, która będzie się odbywała kosztem innych dziedzin życia, co moim zdaniem nie jest prawidłowym podejściem. To jest de facto, proszę państwa, obniżenie ceny biletu
30-minutowego o 50%, tak, przez pewien okres, czyli tak naprawdę bardzo dużo. W drugiej propozycji rzeczywiście pan radny ma rację o 66% w przypadku biletu 15-minutowego. Nieprawdopodobnie dużo. Proszę na to zwrócić uwagę. To brzmi promocja, ale de facto jest to czasowe obniżenie, propozycja czasowego obniżenia ceny biletu. I to się oczywiście odbije na zakupie pozostałych grup biletów, nie tej grupie biletowej, tylko w pozostałych grupach biletowych. Jeżeli wydłużymy czas funkcjonowania biletu 15-minutowego, to prawdopodobnie drastycznie spadnie nam zakup biletów 30-minutowych. Tak, no bo skoro na bilecie 15-minutowym można jechać 25 minut, to chodzi tylko o 5 minut różnicy. Jeżeli zmniejszymy ceny biletów 30-minutowych, to spadnie nam prawdopodobnie zakup biletów 15-minutowych, bo sądzę, że ktoś najczęściej, tak powiem, uzupełniał bilet 30-minutowy biletem 15-minutowym do 45 minut, ewentualnie biletów godzinnych. Tak? To taki skutek będzie jakby w zupełnie innych grupach biletowych, na to warto zwrócić uwagę. Ja dlatego uważam, że jednak byłoby lepiej, gdyby Szanowna Rada tę uchwałę odrzuciła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani Radna Lidia Duciek.
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. Po pierwsze, wydawało nam się, że Pan Prezydent sam wystąpi z taką inicjatywą, tak jak to było poprzednio, chociaż poprzednio to było też troszeczkę pod naciskiem mediów i radnych, ale to Pan Prezydent podjął taką decyzję. Wydawało nam się, że teraz Pan jakby przedłuży tą decyzję, ponieważ sytuacja również jest zła pod tym względem. To jest po pierwsze. Po drugie, my nie chcemy, żeby Pan Prezydent nam coś dawał, żeby nam Pan coś darował. My chcemy tylko płacić za co rzeczywiście korzystamy. Czyli jeżeli normalnie przyjeżdżamy coś w ciągu 15 minut, a teraz jedziemy dwa razy tyle, to my chcemy po prostu z tego skorzystać, bo z jakiej racji mamy płacić więcej? To jest po drugie. Po trzecie, pan radny, kolega Wiśniewski tu przedstawił nam jakby całą, myślę, swoje badania przeprowadzone, bo ten jego wykład chyba nie był poprzedzony jakimiś innymi badaniami. I według jego badań wychodzi tak, jak nam przedstawił. Natomiast twierdzę, że jeżeli byście chcieli rzeczywiście sprawiedliwie oceniać i patrzeć na to, żeby każdy na tym skorzystał, to trzeba było podejść do obniżenia wobec tego ceny biletu sieciowego, jeżeli wam tak chodzi o sieciówkę. Ja twierdzę, że nawet dla 5 zł warto wykupić sieciówkę, bo będzie taniej. A poza tym sieciówką jeździmy nieograniczoną ilość czasu, więc nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak długo ludzie jeżdżą na sieciówkę. Więc to jest w ogóle nie do porównania. I teraz, proszę Państwa, proszę sobie sprawdzić w tej chwili, jakie są opinie mieszkańców na ten temat. Jest na bieżąco sonda tutaj na portalu, gdzie 96% jest za tym, żeby podjąć tą uchwałę. 2% jest tylko za tym, żeby podjąć uchwałę, którą wnioskuje Platforma, czyli tylko bilety półgodzinne, a 2% jest przeciwne. Więc to już mówi samo za siebie. A po trzecie chciałam powiedzieć, że to jest dowód na to, jak my pracujemy, bo tak naprawdę merytoryczna i taka rzetelna dyskusja była na Komisji Gospodarki Komunalnej i tam wszyscy radni byli za tym. Wystarczyło przejść się do swoich klubów i politycznie dostać dyrektywy i stanie się to, co się za chwilę stanie. Uważam, że to jest akurat nie w porządku.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, różnica między szlabanem przy pływalni Atlantis a biletami 15-minutowymi jest taka, że na szlaban Atlantis niepotrzebna była zgoda Rady Miasta. My, głosując teraz bilety 15 i 30-minutowe, bierzemy odpowiedzialność za to, ile to będzie kosztowało. Natomiast Pan Prezydent ma rację o tyle, że faktycznie wydłużenie biletów 15-minutowych do 25 może wpłynąć drastycznie na spadek sprzedaży biletów 30-minutowych. Natomiast wydłużenie biletów 30-minutowych nie wpłynie na sprzedaż biletów godzinnych, ponieważ biletów godzinnych i tak nikt nie kupuje. W związku z czym trudno tutaj doszukiwać się możliwości spadku. Natomiast co do sfinansowania, Panie Prezydencie, co do sfinansowania tego projektu, tej uchwały, czy z poprawką, czy bez poprawki, to przypominam, że że po ostatniej podwyżce cen biletów wpływy ze sprzedaży biletów są wyższe niż szacunki, które były robione przed wprowadzeniem tej podwyżki, w związku z czym jakby pieniądze na ten cel na pewno się znajdą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Adrian Kaczmarek.
Tak, dziękuję bardzo panie przewodniczący, Wysoka Rado. Otóż tak, wpierw może taka ogólna refleksja. Wiem, że być może trochę nie na temat, a jednak nie mogę się temu oprzeć, właśnie słysząc po raz kolejny, kiedy Platforma zgłasza poprawkę dla samego zgłaszania. Tak samo było w wypadku Sarmackiej. Zgodzić się, ale tylko dla potomków powstańców. Tak samo było w przypadku Harcówki. Zgodzić się na projekt, a rok później zgodzić się na powstanie Harcówki. Tak samo było z opieką żłobkową. Odrzucić projekt, który by kompleksowo rozwiązywał sprawę, po czym po miesiącu zgłosić o wiele mniejszą kwotę, po to tylko, że co i tak nie udało się zrealizować. Natomiast jeżeli wchodzimy tutaj w szczegóły, tak jak kolega radny Wiśniewski mówił o pojedynczym przypadku, ja też mogę przytoczyć wiele przypadków, kiedy oczywiście, że jeżeli ktoś porusza się na dłuższych odcinkach pestką, bądź to z Ratej ku centrum, to faktycznie te przejazdy tak będą wyglądały. Natomiast jeżeli ktoś porusza się po centrum tylko i wyłącznie, ale jednak na pewnych odcinkach, no to on po prostu, jeżeli jest ryzyko, że ten przejazd zajmie dłużej niż 15 minut, to on po prostu wybierze pierwszą drogę i w ogóle nie kupi tego biletu i przychód z tej operacji wyniesie zero. Także uważam, że i w obu przypadkach powinna występować ta ulga, tak jak rok temu radni Platformy wówczas nie robili żadnych wyliczeń co do złotówki. Także nie rozumiem po prostu tej zmiany. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Bardzo to jest pouczające, jak słyszy się argumenty w podobnych sprawach, ale zupełnie inne. Albo podobne argumenty, ale w zupełnie inny sposób używane. Jeszcze parę godzin temu słyszeliśmy, że najlepiej, żeby pieniądze zostały w kieszeni poznaniaków, że nie możemy tutaj żadnego zamachu na kieszenie poznaniaków szykować, że przecież rodzice będą lepiej wiedzieli, jak wydać te pieniądze, a my sugerujemy, że chcemy te pieniądze komuś zabrać. Tymczasem tutaj słyszymy, że miasta nie stać na zostawienie w kieszeni mieszkańców 300 tysięcy złotych. Też chwilę przed przerwą obiadową przegłosowaliśmy, że stać nas na wydanie blisko 2 milionów na projekty zapewne ważnych rozwiązań komunikacyjnych, drogowo-kolejowych, ale projekty, o których nie wiadomo, czy będą w ogóle zrealizowane. I tam stać nas na wydanie połowy kwoty z 3 milionów 900 tysięcy złotych. Tutaj nie stać nas na 300 tysięcy. Mówimy, że słyszymy, że trzeba zachęcać poznaniaków do kupowania biletów sieciowych. Otóż ostatnia udana akcja promocyjna, no, dzięki też kolegom z Platformy, którzy głosowali za tym rozwiązaniem, to była w maju, kiedy tak jak wielu mieszkańców Poznania kupiłem bilet sieciowy na cały rok, żeby uniknąć podwyżki, która od początku czerwca wchodziła w życie i myślę, że wielu poznaniaków zrobiło tak jak ja i ten roczny bilet w promocji po starej, niepodwyższonej cenie kupiła. W tej chwili, ponieważ należę do tej mniejszości radnych, którzy nie mają prawa jazdy, zawsze miałem bilet sieciowy i tramwajami, autobusami jeżdżę bardzo często, mam tę wątpliwą dla mnie, jako dla radnego przyjemność, żeby słyszeć komentarze mieszkańców, współpasażerów, którzy oczywiście mówią, że Rada Miasta w całości, nie różnicując już, kto podjął jaką decyzję, podwyższyła ceny, a tu przez miasto nie można przejechać. Stąd też wydaje mi się zupełnie absurdalny opór przed ewentualną stratą około 300 tysięcy złotych w przypadku działania mającego na celu właśnie zachęcenie do korzystania z komunikacji. czy na wyłączeniu kaponiery, która jest centralnym punktem układu komunikacyjnego, tracą wyłącznie ci, którzy jeżdżą przez całe miasto ze wschodu na zachód czy z północy na południe. Myślę, że najbardziej tracą na tym ci, którzy jechali z ulicy Kraszewskiego na Święty Marcin, czy którzy jechali z ulicy Pułaskiego gdzieś w okolice dworca, bo właśnie na krótkiej trasie ta strata wynikająca z wyłączenia kaponiery jest najbardziej dotkliwa. I to jest jeden aspekt. A drugi, to muszę powiedzieć, no byłem wzruszony tutaj szczerą wypowiedzią pana radnego Wiśniewskiego, jak to mówił jeden z moich ulubionych felietonistów, z obfitości serca mówią usta. Przypomniało mi to taką zasadę, którą wyłożył mi w mojej pierwszej kadencji w Radzie Miasta w latach 94-98 kolega radny z klubu większościowego, wówczas to się nazywało Samorządna Wielkopolska, ten klub większościowy, ponieważ należałem do małego, 10-osobowego klubu Nasz Poznań, no to usłyszałem pewnego razu, że po pierwsze, powinniśmy pamiętać, że żaden nasz projekt uchwały nie znajdzie się w porządku obrad. No wtedy jeszcze nie było tej zasady, że po pewnym czasie musi on się znaleźć w porządku obrad. Po drugie, jeżeli nawet uda nam się go wpisać do porządku obrad, to nie zostanie on przegłosowany. Po trzecie, jeżeli chcemy cokolwiek przegłosować, to musimy to zrobić za pośrednictwem kolegów z klubu większościowego. Kolega, który mi to mówił, uchodził za cynika, ale on mówił to, tak powiem, prywatnie i publicznie z tą teorią się nie afiszował. Więc pamiętając o tym, że to chyba Chateaubriand powiedział, że hipokryzja to hołd składany w cnocie przez występek, to ja wolałem tamtą hipokryzję niż dzisiejszą szczerość. A ta szczerość była szczerością do bólu. Gdybyśmy uzgodnili to z Platformą, to byłaby inna rozmowa. A tak, nawet jeżeli mają na tym stracić mieszkańcy poznaniaków, to niech inicjator spisu wie, że i tak jego projekt nie przejdzie. Dziękuję za szczerość wzruszająca.
Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, tak, no to rzeczywiście jakby oddaje istotę rzeczy. Ja taki głos też, głosy też wcześniej słyszałem, że no przecież powinniście tu właśnie przyjść do nas, porozmawiać wcześniej, to może by się to dało jakoś załatwić. Jeżeli państwo zaczniecie przed zgłoszeniem projektu uchwały przychodzić do nas i pytać, czy ewentualnie nie poprzemy jakiegoś projektu uchwały, to wówczas rozważymy, czy nie zastosować wzajemności w tej sprawie. Natomiast pozwólcie państwo, że jeżeli zgłaszamy jakiś projekt uchwały, to chcielibyśmy później dyskutować, niekoniecznie zaraz najpierw kuluarowo i z wami wszystkiego uzgadniać, bo chcielibyśmy dyskutować przy otwartej kurtynie, tym bardziej, że przy otwartej kurtynie więcej widać. I akurat z waszego zachowania przy tej otwartej kurtynie myślę, że warto było podyskutować, bo zdecydowanie więcej widać. Natomiast chciałem też zwrócić uwagę na dwa aspekty, o których rzeczywiście zapomniałem powiedzieć, ale przypomnieliście mi panowie, także od razu tutaj to uzupełnię. Rzecz pierwsza. W uzasadnieniu naszego projektu jest jednoznacznie zapisane i na to chciałbym zwrócić uwagę tym, którzy zwracali uwagę, że nie pamiętamy o klientach stałych. Takie zdanie. W dalszej kolejności za tym, niezależnie od proponowanego projektu uchwały, winna zostać przeprowadzona analiza dotycząca zasadności wprowadzenia od stycznia 2013 podwyżki cen, w szczególności w odniesieniu do biletów okresowych. Więc my mamy absolutnie świadomość, że również trzeba przeprowadzić analizę, jak podwyżka, którą państwo wprowadziliście od 1 czerwca, wpłynęła na sprzedaż wszystkich biletów, ale w szczególności biletów okresowych, bo te bilety w tej chwili generują największy dochód dla miasta. I taką analizę oczywiście przeprowadzimy. Jeżeli z tej analizy wyniknie, że ten spadek jest istotny, to wówczas zaproponujemy, i to mogę od razu tutaj zapowiedzieć, zamrożenie podwyżki cen począwszy od stycznia 2013. To żebyście Państwo nie byli też zaskoczeni, że czegoś nie uzgadniamy. Jeżeli z analizy taki wniosek wyniknie, ja już teraz zapowiadam, że zaproponujemy taki projekt uchwały zamrażający podwyżkę od 1 stycznia 2013 w zakresie biletów sieciowych. To rzecz pierwsza. A rzecz druga, Państwo też chyba mało po mieście jeździcie. Remont Kaponiery to jedno, ale też w uzasadnieniu o tym mówimy. Remont wiaduktu Górczyńskiego, remont ulicy Grunwaldzkiej, remont PST. Państwo tego nie widzicie? Nie widzicie, że tam nie jeżdżą tramwaje na przykład na ulicy Grunwaldzkiej, że jeździ autobus zastępczy? No tak samo zresztą na Górczynie. No jednak pragnę zwrócić uwagę, że nie tylko o Kaponierę chodzi. Stąd ten...
Dziękuję bardzo. Pan radny Adam Pawlik.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Szanowni Państwo, ja może skupię się tutaj w swojej wypowiedzi na wątku politycznym całej tej rozmowy, ponieważ wypowiedzi Pana Prezydenta i Platformy Obywatelskiej, która konsekwentnie jest koalicjantem w tej kadencji Rady Miasta Poznania Pana Prezydenta, jest zastanawiająca. Panie Prezydencie, jakoś jak w poprzedniej kadencji Rady Miasta przyszedł Pan na sesję Rady Miasta, proponując dodatkowe 100 milionów złotych na stadion miejski, bo przetarg wyszedł drożej, miał Pan problemu z przyjściem na sesję i zaproponowaniem tej propozycji bez wskazania źródła finansowania. Jak Pan potrzebował 20 parę milionów na prywatne kioski gastronomiczne na stadionie, też nie miał Pan problemów, żeby to sfinansować, nie pokazując wcześniej źródeł finansowania. Jakoś Pana koalicjant nie pytał wtedy o źródła, tylko to uchwalał. Tak? Jeśli Pan Prezydent mówi, że promocje, możemy wprowadzić promocję, ale to na pewno będzie czyimś kosztem, komuś zabierzemy, to ja się uczciwie pytam i proszę, Panie Prezydencie, o uczciwą odpowiedź, a czyim kosztem funkcjonowała ostatnia promocja, która funkcjonowała przed euro i w czasie euro? Czyim kosztem? Proszę powiedzieć, komu Pan zabrał, żeby akurat wtedy tamta promocja funkcjonowała? A do koalicjanta Pana Prezydenta, czyli Klubu Platformy Obywatelskiej, mam również pytanie. Teraz Państwo kwiecistym językiem, w bardzo bogaty sposób uzasadniacie, że propozycja Prawa i Sprawiedliwości jest niewłaściwa. To ja się pytam koalicjanta Pana Prezydenta, dlaczego wtedy była właściwa, pół roku temu czy rok temu była właściwa, a teraz nie jest właściwa, tak? Wtedy nie mówiliście, że miasta na coś nie stać, był taki sam kryzys, jak jest dzisiaj. Jakoś można było przejść do porządku dziennego nad, w cudzysłowie, promocją, która nawet nie była usankcjonowana uchwałą Rady Miasta Poznania, tak? Prezydent po prostu miał taką wolę, to sobie zrobił promocję. Więc, proszę Państwa, tego się po prostu nie da słuchać, bo takie wybiórcze podchodzenie do i wybiórcze traktowanie wspólnoty samorządowej, dzisiaj mam kaprys taki, to dzisiaj zrobię, nie wiem, przyjemność tym. Ale jutro już nie muszę robić przyjemności tym, bo już nie potrzebuję spokoju na euro 2012. Dzisiaj już wyborcę mam, wspólnotę samorządową mam w głębokim poważaniu, bo wybory jeszcze daleko, to zapomną, tak? Od zakończenia remontów do wyborów jeszcze będzie rok, to może zapomną, jak w większości zapominają. Proszę Państwa, tak się wspólnoty samorządowej nie traktuje. No bo jeśli pół roku temu promocja była uzasadniona, z tych samych powodów, o których mówimy dzisiaj, to dlaczego dzisiaj nie jest uzasadniona? To jest po prostu demagogia, nic więcej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Pan radny, pan prezydent Ryszard Grabarny.
Cóż, proszę Państwa, pewnie powinienem jednak odpowiedzieć. Nie sądzę, żeby sensownym było łączenie tak daleko odległych rzeczy ze sobą. Oczywiście mogliśmy nie dać pieniędzy na stadion. mielibyśmy niezakończone inwestycje, nieprzeprowadzone euro, odszkodowania dla UEFA. I oczywiście jest prawdą, że to się odbywało kosztem jakiejś dziedziny życia. Nie możemy powiedzieć, że to się wzięło znikąd. Oczywiście, że tak. Jeżeli przeprowadziliśmy akcję promocyjną poprzednio, to także to się wzięło z jakiejś dziedziny życia. Tylko, że teraz sytuacja jest jeszcze trudniejsza niż była pół roku temu. Pan radny dzisiaj mówił o wyłączaniu oświetlenia wieczorami. Tak. To jest pewnie oszczędność rzędu 500 000 zł, przedłużanie momentu, kiedy, czy ograniczanie czasu, kiedy włącza się oświetlenie w nocy. To są tego, tej skali oszczędności. To jest po prostu pole wyboru. I tylko musimy sobie zdawać z tego sprawę. Nigdy nie mówiłem, że działania, które dotyczyły euro, nie odbijały się na innych sferach życia. Odbijały się. Tylko prawdopodobnie, gdybyśmy tych działań nie podjęli, koszt byłby zdecydowanie większy. Taką decyzję podejmowaliśmy świadomie, przystępując do takiego projektu, podobnie jak wszystkie inne miasta, które borykały się z bardzo podobnymi problemami jak my. Przypomnę, że nasz stadion jest stadionem najtańszym w Polsce, stadionem w terminie zrealizowanym. Dwa stadiony mamy do dzisiaj jeszcze nierozliczone z czterech, które zostały wybudowane na Euro 2012. Jeszcze nikt nawet nie potrafi powiedzieć, jaki będzie ich ostateczny koszt, jak powiem, przeprowadzenia. Ale to jest jakby nasza świadoma decyzja i tak samo tutaj jest naszą świadomą decyzją. Tylko tyle chciałem powiedzieć i dlatego myślę, że nie należy tak, nie chcę używać słowa demagogicznie, ale to w poprzedniej wypowiedzi padło, mimo wszystko używać tego typu argumentów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i pan radny Adam Pawlik.
Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Panie prezydencie, pan jest doskonały w udzielaniu odpowiedzi, ale muszę powiedzieć, że troszeczkę nie na temat, bo ja w ani jednym swoim słowie nie powiedziałem, że nie należało dać 100 milionów na stadion. Ja tylko bardzo proszę pana o jedno. Jeśli pan wchodzi na sesję Rady Miasta z propozycją dodatkowych środków, obojętnie na co, podałem przykład stadionu i nie podaje pan źródła finansowania, a jak klub radnych występuje z jakąś propozycją, to zawsze pan ma tą manierę i pan mówi, no może i dobra propozycja, najczęściej pan mówi, że niedobra, ale nie wskazaliście źródła finansowania. No chwileczkę, to pan jest władzą wykonawczą w tej gminie, to pan ma sztab urzędników, który kontroluje panu wszystkie dziedziny życia tego urzędu, a przede wszystkim finanse. Radni nie mają nawet promila takich możliwości, jak ma pan i dlatego pan ma taką doskonałą przewagę nad tymi 37 osobami, które tutaj zasiadają i robi pan z nimi, co panu się podoba. Oczywiście oni panu na to pozwalają i dlatego pan to robi. A jeżeli pyta pan publicznie na tej sali przewodniczącego Klubu Prawa i Sprawiedliwości, czyim kosztem on proponuje wprowadzenie takiej, a nie innej promocji, to ja uczciwie zadaję panu takie samo pytanie, na które pan nie odpowiedział. Czyim kosztem pan wprowadził poprzednią promocję? Proszę powiedzieć, jeżeli pan Szynkowskiego potrafi zapytać, komu zabrać, to proszę powiedzieć, komu pan wtedy zabrał. Ja nie pytam o uzasadnienie, czy należało to robić, czy nie należało to robić. Tylko komu pan wtedy zabrał, jeśli pan nas pyta, komu chcemy dzisiaj zabrać. Traktujmy się uczciwie i po partnersku i odpowiadajmy sobie na pytania, a nie krążmy wokół tych pytań. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent, bardzo proszę.
Pewnie mógłbym odpowiedzieć, na przykład z kosztu utrzymania dróg, o czym mówiłem przed chwilą. Chciałem również zauważyć, że przychodząc do Wysokiej Rady z propozycją dodatkowych wydatków, zawsze muszę wskazać źródło i to nie jest kwestia mojej chęci czy niechęci, tylko konstrukcji ustawowej. Zawsze muszę wskazać źródło i przychodząc oczywiście ze zmianami dotyczącymi inwestycji, także wskazuję źródła pokrycia. Bardzo często jest to na przykład deficyt, w związku z tym jest to kwestia źródeł, które obciążają przyszłe budżety. To prawda. Więc tyle bardzo krótkie odpowiedzi. Ja również nie zadawałem pytania panu radnemu Szynkowskiemu, czyim kosztem będzie ta propozycja, bo ja zdaję sobie sprawę, że on na to pytanie nie mógłby w tej chwili odpowiedzieć. Natomiast ja tylko zwracam uwagę, że nie można powiedzieć, że ona, ta propozycja będzie niczyim kosztem. Ona zawsze jest jakąś alternatywą wyboru. Tylko na to, tego powiem, na to zwracam uwagę i to podkreślam. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń, zatem możemy przystąpić do rozstrzygania. Najpierw będziemy głosować poprawkę przedstawioną przez pana radnego Tomasza Lipińskiego w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Czy ta poprawka jest jasna? Myślę, że tak, po tej dyskusji chyba wszystko jest oczywiste. Pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę.
Bardzo proszę o zaprezentowanie treści tej poprawki oraz jej uzasadnienia finansowego.
Treść poprawki jest następująca, że w uchwale Rady Miasta Poznania z dnia 16 marca 2010 roku, zmienionej uchwałą z dnia 13 kwietnia 2010 roku i późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany. W załączniku nr 1 w objaśnieniach dodatkowych do tablicy 1 podaje się punkt 8 w brzmieniu: czas obowiązywania biletów jednorazowych do 30 minut skasowanych od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 19 wydłuża się do 45 minut. I punkt 2 w załączniku nr 2 w objaśnieniach dodatkowych do tabeli pierwszej dodaje się punkt 8 w brzmieniu: w okresie od, do 30 kwietnia 2013 roku czas obowiązywania biletów jednorazowych do 30 minut skasowanych od poniedziałku do piątku w godzinach 6 do 19 wydłuża się do 45 minut. I to jest treść poprawki. Uzasadnienie było przedstawione do poprawki wcześniej, jeśli rozumiem, chyba że pan radny Tomasz Lipiński chce coś dodać jeszcze. Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę.
No zaraz, ale państwo wprowadzacie poprawkę, żeby budżet miasta coś oszczędził, a nie jesteście w stanie powiedzieć nawet ile może oszczędzić na tej poprawce. To jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa, ponieważ proponowany przez nas projekt uchwały, zaproponowaliśmy wersję A w autopoprawce. I ta wersja po uwagach radcy prawnego została przedłożona. Uchwała, przypomnę, o taryfach biletowych jest dość skomplikowana. W związku z tym też, jeżeli państwo wprowadzacie poprawkę do naszej też dość skomplikowanej propozycji, to warto być może, żeby pan mecenas powiedział, czy to jest w sposób właściwy wprowadzone.
Tak? Sprawdzałem, to jest dokładnie to w takim do wersji A, w tym samym trybie, w którym pan poprawiał swoją wersję. Jest pytanie do radcy prawnego, czy można na ten temat się wypowiedzieć.
To jest dokładnie to samo, tylko bez tego drugiego części. No.
W międzyczasie pan radny Tomasz Lipiński, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Co do tych skutków i oszczędności dla budżetu, to nie jest oszczędnością dla budżetu jest samo to, samo nieprzedłużenie biletów 15-minutowych do 25 minut. W związku z czym możemy założyć, skoro pan radny Szynkowski założył, że wprowadzenie tego wydłużenia będzie kosztowało 250-300 tysięcy złotych, to możemy śmiało założyć, że dla budżetu nasza poprawka będzie oszczędzała 250-300 tysięcy.
Będzie nie więcej niż.
Tak jest.
Bardzo proszę, pani mecenas.
Ja nie wnoszę żadnych zastrzeżeń prawnych, z mecenasem Meskiem tylko skonsultowałam, on również. To jest po prostu część tego projektu, który był przygotowany przez radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości, wprowadzenie tylko jednego z dwóch proponowanych punktów w każdej tablicy, więc ja nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń prawnych.
Dziękuję. Pani radna Beata Urbańska.
Ja nie bardzo rozumiem, ja mam takie proste pytanie. Zakładając, że przejdzie poprawka tylko i wersja Platformy Obywatelskiej, ile to będzie kosztowało budżet miasta? Proste pytanie.
Ja mam wrażenie, że pan Lipiński odpowiedział, że skoro tamta pokosztowała 250 do 300, to ta będzie mniej. A tam też nie wiadomo ile. Mniej niż tamta. No, tak samo nieprecyzyjna jest tamta odpowiedź. Pan radny Szymon Szynkowski.
Krotochwilność pana przewodniczącego jest nie na miejscu. Rozmawiamy o finansach, o które rzekomo państwo dbacie. W związku z tym, jeżeli wyliczenia dotyczące naszej propozycji przez ZTM są około 250 tysięcy złotych, one obejmują uszczuplenie dochodów, to nie jest jakimś wielkim problemem z państwa strony. Dostaliście na Boga tabelę od pana prezydenta, może nie zdążyliście jej przeczytać, ile, jaki będzie koszt wprowadzenia promocji tylko na biletach półgodzinnych. Ja mam wam to wyliczyć, 10 minut przerwy, jeżeli wezmę, to wam to policzę, jeżeli sami nie wiecie, no.
Mam wrażenie, że precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie pani radna i pan radny w tej chwili nie uzyskają. Ona może być przybliżona, bo nie jest przygotowana i jesteśmy na tym etapie. W związku z tym albo będziemy rozstrzygali w głosowaniu losy poprawki, albo państwo jakiś precyzyjny wniosek złożą, bo widziałem, że nikt nie jest w stanie odpowiedzieć precyzyjniej niż ta odpowiedź ze strony pana Lipińskiego padła. Pani radna Beata Urbańska.
Proszę o 15 minut przerwy.
Proszę, dobrze, przerwa do godziny 17:05.